jak dziś wygląda walka wschodu z zachodem. Kto jest dzisiaj naszym wrogiem, a kto przyjacielem? W jaki sposób obce służby chcą wpłynąć na Polaków? Co możesz zrobić ty, by się temu przeciwstawić? O tym dziś w dyskusji w telewizji Idź Pod Prąd, o książce 46 sekund Xaviera Messinga, Kornelia Chojecka. Zapraszam. Witajcie, ze mną w studio jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię.
Witam ciebie. Witam
a także Państwa. Redaktor Cezary Kłosowicz, szef wiadomości.
Dzień dobry.
I redaktor Marcin Palimonka, szef serwisu technologicznego.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jak to się stało, że w ogóle przeczytaliśmy książkę 46 sekund w naszej redakcji? Staje się, że mecenas Andrzej Turczyn polecił nam, po prostu wysłał egzemplarz tej książki i tak jak napisał na blogu, że ta książka to podręcznik dla każdego trzeźwo patrzącego Polaka na to, co się dzieje w Polsce i wokoło Polski. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jakie wnioski możemy wyciągnąć z książki 46 sekund, które tezy są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością, które są wątpliwe. Na początek pytanie do was. Książka ma ponad 500 stron. Czy warto ją czytać?
No, ja też właśnie tak, jak spojrzałem na nią, to mówię, co ten Turczyn wymyśla? Gdzież ja to będę czytał? 500 stron i tak dalej.
Gdzieś pomiędzy programami.
No i tak parę miesięcy zwlekałem, zanim otworzyłem tę książkę, ale potem nie mogłem się oderwać.
Tak, ile dni przeczytałeś?
5 dni, wydaje mi się, przeczytałem. No tam bardziej nocy niż dni, ale szybko.
Czarek?
Ja bym powiedział, że co do długości, to można by ją skrócić bez szkody dla przekazu. Ale no, czyta się dosyć w miarę. Chyba ze dwie noce zeszło.
Widzą, którzy i nie czytali, powiem, że jest to powieść sensacyjna, że to nie jest jakiś taki nudny, teoretyczny podręcznik.
Tak, tak. No są tam różne wątki sensacyjne, tam metody działania wywiadu i tak dalej.
Nawet romans tam jest, tam już sensacyjny. To jeszcze może
to też
część naszych widzów
zachęcił. Tradycyjny romans.
Różne romanse.
Konserwatywny, ale nieszczęśliwy.
Nawet nie jeden.
A to już mi się tam, wiesz, pomieszało.
Także ogólnie zachęcacie, tak? Czy Marcin chcesz coś
dodać? Tak, ja również zachęcam. Można się na pewno wiele dowiedzieć, ale myślę, że te myśli będziemy rozwijać później, więc ja jak najbardziej zachęcam wszystkich do przeczytania.
To możesz powiedzieć jeszcze naszym widzom, co tam wyszperałeś w internecie, kim jest Xavier Messing, bo brzmi dosyć zagadkowo.
Tak, pan Xavier Messing na pewno nazwisko ma ciekawe. To jest nazwisko, które zdaje się przybrał niedawno, znaczy nie wiem, czy dawno, czy niedawno, tego nie sprawdzałem, ale na pewno nie jest
nie to... Nie od urodzenia.
Nie od urodzenia, nie jest to też pseudonim artystyczny, to jest obecne nazwisko pana Messinga. Pan Messing ludziom, którzy zajmują się, nie wiem, tematyką służb, jakiejś, powiedzmy, polityki międzynarodowej, może być bliżej znany, bo no, był znany w Polsce, występował w mediach i też na okładce książki występuje, można powiedzieć, pod swoją twarzą, czyli ludzie na pewno
Można go rozpoznać.
No, pan Messing miał swoje epizody w karierze w jednostkach antyterrorystycznych polskiej policji, o ile dobrze pamiętam, był związany z polską policją. W międzyczasie realizował też swoją karierę w tych, powiedzmy, prowadził różne szkolenia w tym zakresie i tak dalej. Co jeszcze może? Znany jest też z tego, że swego czasu był szefem ochrony jednego z, powiedzmy, z bardziej zamożnych i znanych Polaków, a tutaj no, detali myślę nie ma potrzeby ujawniać, ale każdy, kto jest zainteresowany branżą lub kto bardziej potrafi korzystać z internetu, powiedzmy, z wyszukiwarek, to jeżeli będzie tym zainteresowany, to się dowie. Tak.
Jest również profesorem psychologii praktycznej o specjalizacji dywersja psychologiczna. Był ekspertem w Departamencie Stanu w Stanach Zjednoczonych, również w Rosji i w Chinach, także no, rzeczywiście postać taka ciekawa. Czy tak, jakieś myślę, jeszcze powiązania,
myślę, że warto wspomnieć, bo pan Messing ma, wspominasz sam w swoim biogramie, powiedzmy w swojej książce, że był doradcą, zdaje się, Departamentu Stanów Zjednoczonych, doradzał w Rosji, doradzał w Chinach. Można też, warto wspomnieć, myślę, że ostatnio pochwalił się też na Twitterze, że był dwa tygodnie przed oficjalnym ogłoszeniem pandemii, był na, powiedzmy, w ośrodku edukacyjnym niedaleko Pekinu, gdzie tam akurat ten tweet zachwalał, że okazano wielki szacunek dla polskiej flagi, który mógł być przykładem dla wielu w Polsce. No i myślę, że o tych tropach też warto wspomnieć.
Czy myślę, że to warto zaznaczyć, że no, być może pozytywnie wypowiada się o Chinach i ciekawe, jaki to ma też wpływ na jego powieść. I jesteśmy też ciekawi opinii redaktor Hanny Shen o książce 46 sekund, także mam nadzieję, że będzie dogrywka. Tak jak pisze autor, główny akcent powieści 46 sekund postawiony jest na przedstawienie sposobu myślenia ekspertów psychologicznej dywersji zasiadających po obu stronach niewidzialnej szachownicy. Jest to książka o walce dwóch stron i przede wszystkim walce o umysł. Posłuchajmy fragmentu powieści o tym, jak Wschód chce zniszczyć społeczeństwa Zachodu.
Macie idealne możliwości do gry kartą rasistowską, do wzbudzenia odpowiednich skojarzeń. Rzekł, a widząc wyraźnie zaciekawionego tym wątkiem swojego rozmówcę, dodał: jako wybitny specjalista od dywersji, wie pan lepiej ode mnie, że nic tak nie rozkłada zachodnich społeczeństw, jak umiejętne generowanie potrzeb i wpuszczanie ich w konsumpcyjny model życia. Niech to właśnie konsumpcjonizm będzie teraz nową ideologią. Ich religię trzeba ośmieszyć, tradycyjny model rodziny zniszczyć i spowodować, aby na poziomie płci była to kwestia umowna. Jak płeć człowieka będzie umowna, to wszystko w jego życiu zaczyna być umowne. Istotnym dla nich symbolom należy nadać negatywny wydźwięk, a wszelkiego rodzaju autorytety należy zdeprecjonować i ostatecznie zniszczyć.
Czyli to chce robić Rosja, żeby zniszczyć dzisiaj społeczeństwa Zachodu. O tym czytamy w powieści 46 sekund. Czy myślicie, że jest to zgodne z rzeczywistością, że rzeczywiście Rosja ma taką taktykę?
No, o tym już mówił w latach 80., później w 90. To się stawało coraz bardziej popularne. Jurij Bezmienow, który był wysokim oficerem KGB, zdaje się pułkownikiem w Indiach, tam działał przy tamtej placówce dyplomatycznej, potem zbiegł na Zachód i przedstawiał w takich wykładach popularno-naukowych, najpierw chyba na kasetach VHS, to jeszcze było dostępne, pokazywał metody Rosji, które polegają przede wszystkim na długofalowej demoralizacji społeczeństw Zachodu. Dalej nastąpi destabilizacja, no a potem, no już, że tak powiem, tu zresztą w tej
kryzys i normalizacja.
46 sekund, oni sami zwrócą się do nas po ratunek, tak przewidują ruscy strategzy.
Najpierw trzeba stworzyć problem,
chaos,
a później się
tak,
pokazać jako zbawcę.
Wtedy Rosja będzie dalej jako taki monolit, jako taka ostoja wartości i te takie ogłupione, zamotane, podzielone, skłócone, bezprzywódcze wódców, bez autorytetów, narody i społeczeństwa Zachodu zwrócą się do Rosji o pomoc, o ratunek. Także ta koncepcja wojny psychologicznej jest już znana od dawna. Ta książka nadaje jej, można powiedzieć, nowy wymiar. Akcja umieszczona jest we współczesnych czasach. Tu i Brexit, i wybór Trumpa, i działania na Ukrainie są podane, czyli nasze czasy, no bo Jurij Bezmienow to, tak jak powiedziałem, to jest jeszcze tak troszeczkę trąci myszką, lata 80., początek 90. No a tu mamy, że tak powiem, mięso z dzisiejszych serwisów wplecione właśnie w tę samą akcję. No i to, co my powtarzamy w telewizji Idź Pod Prąd. Wojna duchowa, walka duchowa. No to tam specjaliści nazywają wojna psychologiczna. To jest dzisiaj kluczowy front wojny. Dlatego przede wszystkim tę książkę warto przeczytać.
To w takim razie jeszcze was zapytam, po co według was autor napisał tę książkę? Czy chciał uświadomić Polaków, nie wiem, jakoś wyrwać z letargu? Jaki miał cel według was?
Znaczy tak, mi cel, a samego autora ciężko określić, po co on napisał tą książkę, ale z czego bym się mógł domyślać, to ja myślę, że ona ma dużą wartość uświadamiającą, bo też jak rozmawiałem już z ludźmi z naszej redakcji, którzy ją czytali, wiele, powiedzmy, faktów, tez, czy tych teorii na temat polaryzacji społeczeństwa, destabilizacji, to wszystko jest nam znane, naszym widzom też, ale ta książka jest takim fabularyzowanym kompendium wiedzy na temat tego, co robi Rosja, więc być może autorowi też przyświecała taka myśl. Ja bym tą książkę w ten sposób właśnie polecał, jako takie kompendium wiedzy tego, co robi Wschód i tego, jakie są zagrożenia we współczesnym świecie i jakie są ich strategie i wszystkie praktycznie konflikty, można powiedzieć. Ta książka w pośredni sposób stawia taką tezę, że mnóstwo konfliktów, które toczą się gdzieś nawet na Facebooku, pochodzi właśnie stąd, więc myślę, ja bym się dopatrywał głównie tezy takiej edukującej w tej książce, że to był, powiedzmy, cel. Ja widzę taki cel czytania tej książki przede wszystkim.
No tutaj opowiem o takim bardzo gorącym przykładzie, czyli tak zwana wojna szczepionkowa, bo i w tym temacie, co prawda nie w książce, bo książka już tego nie dotyczy, tej chińskiej agresji koronawirusem, ale już na swoim Twitterze, no to Xavier Messing powiedział, że ani ci, którzy popierają szczepionki, ani ci, którzy zwalczają szczepionki, nie mają dogłębnej wiedzy fachowej, a żrą się ze sobą. Tam przecież są takie różne, szczególnie ze strony antyszczepionkowców, groźby śmierci i różne takie inne rzeczy, czyli jest no, ogromna polaryzacja. Ludzie wręcz tracą przyjaciół w odniesieniu do tego kryterium, czy szczepić się, czy nie szczepić, podczas gdy przeciętny Kowalski no, praktycznie nic nie wie na ten temat, a jest gotowy, że tak powiem, stracić przyjaciela, tam kogoś zaatakować od zdrajców, agentów i jeszcze czegoś tam innego, tylko dlatego, że ma oddzielne, odrębne, inne zdanie w tej sprawie od kogoś innego. Stąd ta właśnie broń intensyfikowania konfliktu, bo wiadomo, że jest konflikt, no ludzie nie wiedzą, no szczepić się, nie szczepić, jedni tacy, ale sprowadzanie tego do takich piekło, niebo, czy wróg, przyjaciel, to jest właśnie już robota ruskich, można tak powiedzieć. Czyli rozgrzanie istniejących. On zresztą, Xavier Messing, pisze o tym, że są trendy społeczne i teraz właśnie te ośrodki wrogie Polsce przeglądają te trendy społeczne i jeśli zobaczą taki, który może im się przydać do eskalacji konfliktu, to go wtedy podgrzewają już na 4 fajerki i jest wojna.
Czyli w zasadzie już odpowiedzieliście po części na moje pytanie, jak tę książkę można dzisiaj odnieść do rzeczywistości, szczególnie w Polsce, i tutaj już mamy pierwszy konflikt, ten antyszczepionkowy, i rzeczywiście no już wiele osób o tym mówi, wiele autorytetów, że społeczeństwo polskie jest coraz bardziej podzielone, ale jeszcze was zapytam, Cezary i pastor Paweł Chojecki, jaki jest cel według was napisania tej książki, czy tylko uświadomienie, edukacja na temat tych mechanizmów?
Ja nie wiem, jaki jest cel Xaviera Messinga. Patrząc na jego biografię, no to no, można podejrzewać przeróżne rzeczy, natomiast no, możemy stwierdzić, do czego nam się może przydać ta książka. O tak, to możemy, tak jak Marcin mówił, tu rozważać i tu faktycznie no, do takiego jakiegoś zobaczenia czy przestawienia czasem sposobu patrzenia na informacje czy na wydarzenia, no to to się może faktycznie przydać, niezależnie od tego, jaki cel miał autor. I tu to właśnie te wszystkie wojenki rozpętywane, te różne oddziaływania polaryzujące, właśnie to, co było w tym fragmencie, ośmieszanie religii czy autorytetów ogólnie. Ideologiczne martwe pola to też jest ciekawe. Myślę, że w Polsce mamy bardzo dużo właśnie tych obszarów wiedzy czy ideologii, o których w ogóle nikt nic nie wie, nic nie mówi, nawet się nie dyskutuje.
Na przykład?
Także no, generalnie no, choćby w kwestii religii mamy katolicyzm, i tyle. I ewentualnie ateizm. Żeby podyskutować z kimś naprawdę o wierze, o jakoś głębiej na temat, no, o Biblii, no nie ma szans, bo nikt tej Biblii nie zna tak naprawdę. Trochę w szkole, czy na religii, czy na języku polskim, tam niektóre księgi nie bardzo, tam ktoś wie, o co chodzi, no bo księga Hioba jest omawiana, ale czy ktoś z niej coś zrozumiał, to wątpię tak głębiej. No i teraz bardzo dużo by trzeba wykonać pracy, zanim się faktycznie na głębszym poziomie na ten temat porozmawia.
Dzisiaj będziemy rozmawiać też o tych praktycznych wnioskach. Jeszcze pytanie do was. Czy coś was zaskoczyło w tej książce? Co było nowego?
Coś nowego?
Coś nowego, czego nie wiedzieliście.
Znaczy, ja bym mógł powiedzieć, co było nowego, tylko jeszcze do końca. Autor stawia taką tezę, że umowność płci to zniszczenie tradycyjnego modelu rodziny to jest jakby cel wschodu. I ja do tej pory cały czas upatrywałem, powiedzmy, tego, że to jest akurat głupota zachodu po prostu, czyli twierdzenie, że płeć może być umowna. Tam autor w jednym z takich bardziej znanych cytatów, który jest przytaczany na Twitterze, wspomina, że jeżeli płeć będzie umowna, to już wszystko...
Wszystko w jego życiu zaczyna być umowne.
Tak, i to jest najbardziej taka, powiedzmy, znaczy z tego nigdy nie przywiązywałem to jakby do kierunku wschodniego, że no, ale to też jest część demoralizacji, część niszczenia prawdy, że ludzie do tej pory, lewica dekonstruowała, powiedzmy, role płciowe w społeczeństwie, a teraz dekonstruuje sam fakt istnienia płci, więc to już jest dekonstruowanie rzeczywistości po prostu, więc będziemy mieli ludzi w społeczeństwie, z którymi nie możemy jakoś się porozumieć, bo oni mają inne pojmowanie rzeczywistości, więc ja myślę, że z takich tez, nad którymi się wcześniej nie zastanawiałem, to też to, że te wszystkie, powiedzmy, progresywne szaleństwa, tak to nazwijmy, czyli twierdzenie, że jest 60 płci i tak dalej, i że można się obudzić.
No, 60 to wczoraj było. Ty tutaj tak wiesz, nie szalej, bo to już może nie naukowe jest to, co mówisz. Może 63 jest dzisiaj.
Jesteś okropnie zacofany. Bo...
No, właśnie, no.
Lat temu w Katowicach usłyszałem, że płci jest nieskończenie wiele.
Aha,
każdy może mieć swoją.
Czyli to jest nieskończoność płci.
To właśnie ja bym chciał tylko
dodać, konserwatysta.
Nigdy nie wiązałem za bardzo tego z kierunkiem wschodnim może, no ale to jest akurat im też może zależeć na demoralizacji właśnie w ten sposób.
Bo Rosja jest raczej przedstawiana jako taka konserwatywna, jeśli chodzi o te kwestie
Rosja
obyczajowe.
W swojej strategii bezpieczeństwa teraz mówi, że będzie bronić o ochronie tradycyjnych rosyjskich wartości moralnych i duchowych w przeciwwadze do właśnie Zachodu. Także to jest na Zachodzie robimy bajzel, a potem siebie możemy przedstawić jako wybawców, ratowników i konserwatystów. Także to jest jeden z tych wektorów działania.
To posłuchajmy jeszcze fragmentu powieści o krytycznym punkcie wytrzymałości społeczeństw.
Będzie pan podważać i niszczyć myślenie krytyczne, deprecjonować tych, którzy tak myślą i mają społeczny wpływ. Będzie pan demoralizować oraz wprowadzać intelektualny chaos, destabilizować. W europejskiej tkance społecznej tworzyć ideologiczne martwe pola, doprowadzać do polaryzowania, tworzenia podziałów, antagonizowania oraz radykalizowania postaw, prowokować do coraz bardziej brutalnych konfrontacji wewnętrznych, rozbijać spójność i podważać narodową tożsamość, ośmieszać religię, ideologię oraz autorytety. Powiedziałaby od razu dodać, tymi i wieloma innymi sposobami, które zna pan lepiej ode mnie. Pana zadaniem jest doprowadzenie do krytycznego punktu wytrzymałości tych społeczeństw.
Tak jak mówiliście wcześniej, no ta rosyjska strategia znana jest już od lat, żeby destabilizować Zachód i de facto no, przejmować kontrolę nad społeczeństwami. Tutaj bardzo ważne słowa, że trzeba doprowadzić do krytycznego punktu wytrzymałości społeczeństw. I moje pytanie do was, tak jak czytaliście książkę i patrzycie na to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, to w którym momencie jesteśmy? Czy dochodzimy powoli do tego punktu krytycznego?
No moim zdaniem jesteśmy gdzieś naprawdę bardzo blisko. Tu mówiliśmy o tym, że w naszym programie bardzo często wskazujemy już, że zarówno papież Franciszek w 2017 roku powiedział, że już jest czas na likwidację państw narodowych. Zaraz potem w 2018 roku kanclerz Niemiec powiedziała to samo, że ono to już żąda, żeby przekazać wszystkie kompetencje takie już szczątkowe państw narodowych Rzeszy Niemieckiej. Także myślę, że tutaj jakiś taki punkt przełomu, który szykuje się w naszym tradycyjnym sposobie życia, jest gdzieś bardzo, bardzo blisko. I tutaj dochodzimy do kluczowego też takiego zagadnienia religii, bo to ona, można powiedzieć, jest obiektem najważniejszego ataku. I teraz no, przeciętny Polak, katolik, konserwatysta powie, no to brońmy Kościoła katolickiego, żeby uratować naród polski, żeby uratować cywilizację i tak dalej. jeśli się nie pogłębi tego zagadnienia, to rzeczywiście tak to będzie wyglądało i spora część polskich intelektualistów broni Kościoła katolickiego za wszelką cenę, a tu jak Cezary wcześniej pokazał, to właśnie Kościół katolicki jest odpowiedzialny za stwarzanie największej próżni ideologicznej w tym miejscu, gdzie powinna być właśnie pełnia, gdzie powinna być Biblia, gdzie powinno być chrześcijaństwo. To Kościół katolicki oddala ludzi od Biblii, tworzy pustkę ideologiczną, w którą wchodzą właśnie te przeróżne nowe wynalazki. Także w interesie narodu polskiego, w interesie jego przywódców tych ideowych jest właśnie skierować Polaków ku prawdziwemu chrześcijaństwu biblijnemu. Wtedy ono nie da się tak łatwo jak skompromitować, jak Kościół rzymskokatolicki, na przykład za pomocą afer pedofilskich. Przecież te afery pedofilskie nie są tworzone przez TVN, Onet czy kogoś tam innego. Te afery pedofilskie są tworzone przez biskupów, papieży i księży katolickich. No dzisiaj właśnie biskup Skworc, dziś katowicki, wcześniej Tarnowski, zrezygnował właśnie z tego powodu, że udowodniono mu krycie przestępstw seksualnych. Także to Kościół katolicki skompromitował religię w Polsce, a media no to tylko to wykorzystują.
Ale ktoś może powiedzieć, że właśnie na rękę Rosji jest kompromitacja Kościoła katolickiego w Polsce.
No właśnie myślę, że znajdujemy się w takiej troszeczkę pułapce, bo z jednej strony, jeśli nie będzie Kościoła katolickiego, to rzeczywiście część ludzi powie, no to będzie jeszcze gorzej. Ale mając Kościół katolicki taki, jaki on jest dzisiaj, no to idziemy ku zagładzie, w ogóle zniechęceniu wszystkich do wiary w Boga, do religii i tak dalej, nie? Także tutaj, no, potrzeba teraz, ja nawoływałem do tego już od 10 lat mniej więcej, a tu w naszej telewizji i od 6 przynajmniej, mówię, katolicy, zwróćcie się do Biblii. Katolicy, nie atakujcie nas, bo my dajemy fundament narodowi polskiemu na najtrudniejszy czas, w który w historii wchodzimy. No nie, no to mi proces załatwili.
Wracając.
Krytykuję dogmaty katolickie.
Zwalczanie myślenia krytycznego. To
jeszcze wracając do strategii Rosji, tutaj główny ten pozytywny bohater Kurde Wilmer tak przedstawia strategię Rosji. Nadrzędnym celem procesu jest oddziaływanie na zbiorową świadomość, czyli na zbiorowy aparat psychiczny, czyli na poziomie ludzkim diagnozujemy zbiorowe umysły, a następnie poddajemy je zbiorowej terapii, w której wspieramy się nowymi technologiami. Moje pytanie jest, zbiorowy aparat psychiczny, zbiorowy umysł Polaków, jak to możemy przełożyć na język praktyczny? O co chodzi?
Myślę, że to najważniejsza myśl z tej książki, że właśnie postrzega się tradycyjnie jakieś działania wywiadowcze wymierzone w jakąś instytucję, w jakichś polityków czy wojskowych konkretnych, żeby pozyskać tam jakieś informacje, czy jakoś na nich wpłynąć. A tu jest inne myślenie, to nie jest już wpłynięcie na kogoś wysoko postawionego na przykład, czy kogoś, kto potencjalnie może być niedługo wysoko postawiony, ale na całe społeczeństwo, żeby narzucić czy skierować proces myślenia całego społeczeństwa i przez to proces działania całego społeczeństwa na jakieś tory.
Także książkę też się pojawia takie określenie kod etnopsychiczny. A to jest akurat mowa o Rosjanach, ale
to tam myślę, że nie trzeba tam tych długich słów używać, no po prostu próbuje się wpłynąć na sposób myślenia społeczeństwa, albo przynajmniej dużych grup społeczeństwa, jeśli nie całego naraz. Na przykład, no możemy na przykład w kwestii takich szczepionek, no to są miliony ludzi, którzy są celem i są w zasięgu jakichś tych procesów, które no powodują, że się stają bardzo agresywni, że stawiają ten właśnie problem jako najważniejszy jakoś teraz w ogóle w życiu, że właśnie wręcz rodziny się przez to dzielą i obrażają. No i w ten sposób no, ktoś wpłynął, już nie rozstrzygając nawet kto, no ale widać, że ktoś tu zmienił sposób myślenia, no bo taka jakiś czas temu tego nie było i bez
to nie jest teoria spiskowa, że ktoś wpływa na przykład na umysł całego narodu. Czy te procesy nie dzieją się po prostu naturalnie, co myślicie?
Są procesy, które naturalnie też robi ktoś. generalnie. No, nie ma tak, że coś tak... No, no to nie jest tak, że promieniowanie znaczy, z nieba i...
Wiesz, można, jest taki proces naturalny, że głupich nie sieją, nie orzą, sami się dorzą. Także no rzeczywiście jest taki proces naturalny głupoty. Żeby wyjść z głupoty, to trzeba wielkiego wysiłku. I Xavier Messing o tym mówi.
To może
mówi
tej głupoty nie trzeba planować.
W wywiadzie, że trzeba podjąć już w stosunku do młodzieży bardzo poważne wysiłki, żeby uczyć krytycznego myślenia młodych ludzi, żeby przywrócić uczenie logiki, zasad etyki, skąd w ogóle się bierze dobro i zło, filozofia, jak ludzie myśleli, jak świat jest zbudowany, skąd pochodzisz, żeby sobie zadawali fundamentalnie, a nie duperelowate pytania, nie? Żeby uczyli się kultury wrogów, czyli uczyli się niemieckiego, uczyli się rosyjskiego, uczyli się chińskiego, właśnie. To jest podstawowy brak dla mnie tej książki, że w ogóle nie ma wątku chińskiego. Nie ma wątku chińskiego, jest wątek rosyjski oczywiście, amerykański, brytyjski, izraelski, Mossad też tam występuje, niemieckie służby, szwajcarskie służby, a nie ma chińskich. To jest dla mnie wielka tajemnica
tej
książki.
To jest ciekawe, jak czytelnik ma to zastosować do rzeczywistości. No, kto jest w tym dobrym obozie i kto jest w tym złym obozie?
To jest z kolei według mnie największa słabość tej książki. Ona pokazuje różne problemy, ale nie widzę tam rozwiązania. Owszem, jest rozwiązanie, powiedzmy, że trzeba mieć silny kontrwywiad, który może przeprowadzić akcję na terenie Rosji i tak dalej. No mniej więcej takie są, że przenieść tam walkę na teren wroga i tak dalej. No ale no, my tu sobie kontrwywiadu nie odbudujemy na razie, a dla przeciętnego czytelnika, który jest też poddawany tej manipulacji jako na całe społeczeństwo, no to nie widzę tam odpowiedzi, co robić, żeby się przed tym obronić, co robić.
No są takie wskazówki, żeby być pragmatycznym, żeby tak nauczyć się myśleć tak jak przeciwnik, żeby zdać się z nim mentalnie, ale faktycznie, no, co może zrobić zwykły człowiek? I to jest pytanie, no i kto jest tym wrogiem? Czy rzeczywiście Rosja jest dzisiaj na przykład największym wrogiem Polaków? Bo no, człowiek chce konkretnych odpowiedzi, to przed kim mamy się bronić?
Ja myślę, że też warto, bo jeszcze wracając na chwilę do wątku wcześniejszego, wspominałeś, czy to nie jest naturalny proces, jaki mamy dowody, że to dzieje się kolejnie, koniecznie z powodu służb. Myślę, że są narzędzia i są dowody, że takie operacje się przeprowadza. Głośna była chociażby ta sprawa tej Cambridge Analytica, która była zamieszana w mnóstwo, powiedzmy, kampanii wyborczych i różnych spraw na całym świecie. Można poczytać, że w internecie to jest chociażby jeden dowód na to, że w gruncie rzeczy istnieją takie narzędzia do tego typu właśnie operacji. Zresztą Rosjanie, kolejna rzecz, mają w Petersburgu swój ośrodek, ta tak zwana Internet Research Agency, która popularnie zwana farmą ruskich troli, czyli ona właśnie to jest ten ośrodek, który służy do kreowania tych opinii, do masowego produkowania komentarzy. No i właśnie dochodzimy do tego, co może zrobić zwykły człowiek. Może być świadomy tych mechanizmów. Wiadomo, że przeciętny człowiek, jak siedzi w internecie, to chce sprawdzić zdjęcia na Facebooku i może poczytać informacje, więc na co dzień nie trzyma tak jakby, powiedzmy, gardy, czytając informacje, ale warto mieć to w pamięci, że ta rzeczywistość jest po prostu kreowana też w mediach społecznościowych przez te wszystkie ośrodki, przez różnego rodzaju narzędzia, o których możemy też nie mieć pojęcia, przez te farmy troli. Być może ludzie często kłócą się w internecie i kłócą się po prostu z trollami, którzy są oddelegowani do tego, żeby generować spolaryzowaną dyskusję we wszystkich możliwych miejscach internetu. Więc ja myślę, że jednym z takich ważnych kroków jest bycie świadomym tego, że to wszystko, ta wojna informacyjna dzieje się gdzieś w internecie, u nas na Facebooku, u nas na Twitterze, że wszyscy możemy być jej świadkami po prostu tej ogromnej polaryzacji, awantury, przepychania jakichś tez masowo.
Zastanowić się po prostu, komu jest na rękę to, żeby Polacy coraz bardziej siebie nienawidzili, żeby byli skłóceni.
No dam taki przykład z klubów Idź Pod Prąd. Mieliśmy i to z kilku miejsc, nie tylko w Polsce, bo przecież kluby są rozsiane po całym świecie. To akurat szczególnie w klubach polonijnych, ale też w Polsce, jak powiedziałem, były takie sytuacje, że przychodziło dwie osoby, nie? Ludzie fajnie chcieli sobie pogadać, poznać się. Przychodziły dwie osoby. Jedna udawała katoliczkę zagorzałą, druga udawała protestantkę zagorzałą i nagle w ogóle z głupia frant rozpoczynały na siebie atak, pyskówkę, Chociaż ludzie się czymś innym myśleli, na przykład o zjeździe, co tam zrobić i tak dalej, a oni rozpoczynali pyskówkę, żeby rozbić tę grupę i w ogóle, żeby ona nie mogła funkcjonować w sposób konstruktywny. Kiedy my mówiliśmy, słuchajcie, telewizja Idź Pod Prąd jest telewizją wywodzącą się z środowiska biblijnych chrześcijan, no to będziecie słyszeć opinię biblijnych chrześcijan, to jest oczywiste, czyli protestantów, ale zapraszamy też do działania dla Polski wszystkich, niewierzących, buddystów, katolików, kto tam przyjdzie, możemy jakąś akcję zrobić dla Polski, no to zróbmy. Na przykład pokazanie zbrodni komunistów chińskich. To możemy zrobić i z wyznawcami Falun Gong, i z katolikami, i z niewierzącymi, i takśmy też robili. A takie, można powiedzieć, zadaniowane osoby przychodziły. Nie? Drugi przykład, bo pytasz o spontanicznie, to ja powiem, nie, to się nie działo spontanicznie, to się działo na rozkaz, można tak powiedzieć. Drugi przykład to maseczki. Zobaczcie, jaka w ostatnim roku powstała kontrowersja na temat maseczek. Maseczki są znane od kilkuset lat. W powszechnym użyciu są od kilkudziesięciu lat. Na budowach wszystkich się używa maseczek. W szpitalach się używa maseczek i też fartuchów i różnych innych tam rzeczy. Nie było z tym w ogóle problemu. Niektórzy przecież nawet tacy antysmogowcy chodzili po ulicach. Nagle pojawiła się teoria, że maseczki to znak zniewolenia, a nawet słyszałem pastora, który stwierdził, że noszenie maseczek to jest znak bestii. No to nie są to rozkazy? Nie jest to właśnie działanie twórcze służb specjalnych, żeby nagle z oczywistej rzeczy, która znana jest od setek lat, zrobić jakieś takiego straszaka, takiego czarnego luda i jeszcze straszyć tym ludzi?
To tak jak z płci się nagle zrobiła kontrowersja. No to też nie tak, że ludzie nagle sobie wymyślili, że jest 700 płci.
Można ktoś łatwo zostać skandalistą w sumie.
Tylko no, gdzieś to się zaczęło. Oczywiście potem to wiadomo, że głupota to może napędzać już. Nie każdy, kto te twierdzenia powtarza, to jest zadaniowany. No właśnie na tym polega ten proces, żeby wpłynąć na ludzi, żeby już sami to potem powielali. Ale no, głupota sama z siebie aż takich efektów nie ma. No zresztą widzimy działania też w internecie, różne zaplanowane, różne portale czy strony, które widać, czy ludzi, którzy rozpowszechniają rzeczy fałszywe, czy właśnie takie prowadzące do podziałów. I to nie jest tak, że oni, ja oceniam przynajmniej wielu z tych niby tam ekspertów czy portali, że jestem pewien, że oni sami nie wierzą w to, co rozpowszechniają. Lenin mówił, nawet już Lenin twierdził, że to, jak on mówi, to, co on mówi, jest obliczone nie by przekonywać, ale by mieszać szyki przeciwnika. Nie żeby poprawiać jego błędy, czyli nie ma na celu dyskusji, żeby kogoś przekonać, że tak jest, bo to jest dobre i tak dalej, tylko żeby go zniszczyć i zmieść z powierzchni ziemi. Także ich nie interesuje, co jest prawdą, czy co nie jest prawdą. Oni myślą, jaki efekt wywoła to, co oni powiedzą. Czy
efekt
on będzie dla nich korzystny, czy to będzie służyło destrukcji. Jak stwierdzą, że w tym momencie będzie służyło destrukcji, to nawet prawdę są gotowi powiedzieć, albo kłamstwo, albo właśnie jeden powie to, a drugi coś przeciwnego, żeby tylko namieszać.
Odnośnie prawdy, kłamstwa, też ciekawe zdanie z książki 46 sekund. Nie ma znaczenia, kto kłamie, a kto mówi prawdę. Znaczenie ma to, kto potrafi przekonać innych do tego, że mówi prawdę. No, mnie osobiście bardzo zastanowiło to zdanie, nawet zasmuciło, ale tak pomyślałam, że może wy też mieliście jakieś wnioski co do tego, na przykład jeśli chodzi o przekaz nasz w telewizji Idź Pod Prąd, co możemy zmienić, żeby skupić się na docieraniu do ludzi, nie tylko na mówieniu prawdy, tylko jak mówić prawdę, żeby ona faktycznie docierała do ludzi.
Kiedyś profesor Zybertowicz takie sławne zdanie powiedział: prawda zwycięża nie bez oręża, czyli do treści musimy zbudować formę przekazu, że jeśli nie mamy formy docierania z treścią, no to będziemy sobie, że tak powiem, mogli we własnym domu mądrości opowiadać i nie wywrze to żadnego znaczenia na społeczeństwo, na naród. Dlatego chrześcijanie, szczególnie chrześcijanie z tych kręgów biblijnych, protestanckich, oni zawsze myśleli takimi kategoriami, zresztą no to jest nakaz nakaz Jezusa Chrystusa, aby iść na cały świat i głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu. Nie? Czyli my musimy myśleć w kategoriach globalnych, w kategoriach docierania do świata, a tym takim pośrednim elementem są narody, żeby z każdego narodu zdobyć uczniów dla Chrystusa. Czyli jeśli ludzie idą za Chrystusem, to mają takie myślenie, jak najskuteczniej z prawdą biblijną dotrzeć do dzisiejszego pokolenia. Nie tam opowiadać o jakiejś, wiecie, świętej Faustynie, nie wiadomo z kiedy i co ona tam wyprawiała, tylko do tego, jak dzisiaj do Janka, Kryski, Chrystiana, jak dotrzeć dzisiaj z Ewangelią w najskuteczniejszy sposób. Reformacja protestancka to przecież jest dróg. Ta prawda była znana wcześniej. To nie Luter wymyślił usprawiedliwienie tylko i wyłącznie z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale kiedy on zaczął to głosić, to inni drukarze się do niego dołączyli i poszło, można powiedzieć, na całą Europę. Dzisiaj mieliśmy podobną troszeczkę sytuację z telewizją Idź Pod Prąd. Przecież około 100 lat są ewangeliczne kościoły tego już nowego typu w Polsce i ilość chrześcijan jest na poziomie krajów arabskich i spada. I nikt nie umie niczego zrobić. Aż tu przychodzi telewizja Idź Pod Prąd, garstka zapaleńców i okazuje się, że można zbudować telewizję oddziaływującą na cały naród w ciągu paru miesięcy prawie że. Czyli nikt nie chciał tego zrobić. No a myśmy nie wiedzieli, że trzeba nie
chcieć. I twój proces pokazuje, no, jak bardzo jest niewygodne środowisko telewizji Idź Pod Prąd, ale też jeśli chodzi o reakcję w mediach, no to widać, że nieważne jest to, kto ma rację, kto mówi prawdę, ale ważne są emocje, uczucia i cały czas jest o tym mowa. Kto został urażony, a nie o tym, kto mówi prawdę.
No to jest właśnie ta pustka ideowa, o której Cezary mówił, Xavier Messing też w swojej książce o tym mówi, że mamy wytresować społeczeństwa Zachodu, żeby czuli, a nie myśleli.
W takiej powieści fantazy o pięknym tytule Miecz Prawdy główny bohater próbuje ostrzec grupę przed zbliżającym się atakiem, ale mu nie uwierzyli, że idzie stamtąd atak i zrobili coś innego. Tam to towarzysz czy towarzyszka bohatera mówi, no ale oni są głupi. On mówi, nie, to ja jestem głupi, bo nie potrafiłem ich przekonać. Jest pewna przesada, bo czasem ludzie, no nawet jak im się poda wszystko bardzo dobrze, to po prostu nie chcą tej prawdy, ale faktycznie no, my musimy zrobić, co tylko możemy, żeby tak podać tę prawdę, żeby no, ona była wiarygodna.
Czyli można powiedzieć, no prawda sama nie wystarczy, bo ktoś może nie być gotowy, żeby ją przyjąć. Także myślę, że to kolejny plus książki, że no, odziera trochę ze złudzeń. Marcin, chciałeś coś dodać?
Tak, jeszcze o tych emocjach, bo na zachodzie Europy widać, że ludzie są tak, powiedzmy, targani emocjami na tle tych rzeczy związanych ze społecznością LGBT, z tymi płciami umownymi, powiedzmy, i tam ludzie trafiają, ogranicza się ich wolność słowa głównie z tego powodu. Nikt nie może nic powiedzieć, bo zaraz jest pozywany. W Polsce jeszcze jesteśmy w sytuacji, w której możemy być skazani albo z paragrafów katolickich, albo powoli się zaczyna z lewicowych, więc to też widać, że to nie ma sensu. Tak by dla nich nie ma znaczenia, czy te emocje grzejemy z powodów religijnych, czy z powodów progresywnych. Nieraz widzę, słyszę takie w mediach pyskówki, ktoś oskarża jakieś organizacje, że lewicowe były sponsorowane przez Rosję, ktoś inny oskarża, że prawicowe i tak jakby to miało czegoś dowodzić. No, im...
A prawda jest taka, że jedne i drugie z Putin, że tak
właśnie,
powiem.
Nie wiemy. Właśnie do tego zmierzam, że dla nich to nie ma najmniejszego znaczenia. Wystarczy, żeby ludzie byli targani emocjami. Nieważne, czy to są emocje katolickie, czy emocje progresywne. Wszystkie się nadadzą do tego, żeby po prostu no, tłum ludzi uciszał kogoś, kto się od nich różni i tyle.
Dzisiaj mówimy dużo o metodach wroga, o problemach, które widzimy dzisiaj w polskim społeczeństwie, ale na koniec dzisiejszej dyskusji no warto podsumować i pomyśleć, jakie wnioski na przyszłość, jakie rozwiązania. Tutaj jeszcze głos mecenasa Andrzeja Turczyna. Niestety zjawiska opisane w książce trwają w Polsce i szczerze pisząc nie widać pozytywnego bohatera Kurta Wilmera na horyzoncie. Czy wy też nie widzicie tego pozytywnego bohatera dzisiaj w Polsce?
warto pamiętać, kto jest najbardziej pozytywnym bohaterem w historii. I jego akurat widzimy, Jezusa Chrystusa. Wiem, że Andrzej mówił o takim ludzkim przywódcy, ale spokojnie, ludzki przywódca się pojawi, kiedy będzie społeczeństwo gotowe. Jeśli chodzi o takie przesłanie na dzisiaj z książki Xaviera Messinga, niezależnie jakie miał cele, bo tu rzeczywiście nie możemy ręczyć ani nie wiemy dokładnie, ale ręczymy, że przeczytanie tej książki wzbogaci twoje patrzenie na świat. Andrzej Turczyn zresztą to samo napisał u siebie na blogu trybun.org.pl. Co w Polsce robią siły zła? Czy to jest tylko Rosja, czy razem z tam Watykanem, czy razem z komunistycznymi Chinami, czy z Niemcami? To już nieważne, ale możemy wiedzieć, do czego dążą. Po pierwsze, wewnętrzne skłócenie Polaków, radykalizacja stronnic, naparzanie się nawzajem, konfrontacja, żeby Polacy nie stanowili, można powiedzieć, jakiegoś jednolitego frontu, żeby nie było czegoś takiego jak naród polski, tylko zatomizowane, małe, naparzające się środowiska. Jarosław Kaczyński jest mistrzem w robieniu tego. Oczywiście robiły to wszystkie poprzednie ekipy i Platforma, i SLD, i tak dalej, ale tu rzeczywiście mistrzostwo Jarosława Kaczyńskiego nie pozostawia wątpliwości. I drugi cel, izolacja Polski, ośmieszanie i izolacja Polski na arenie międzynarodowej. No już jak się tak jakoś dziwnie składa, że Jarosław Polskę zbaw dokładnie w tę samą stronę prowadzi umiejętnie.
Ale powiedziałeś...
A w latach 90., wtedy, kiedy to wszystko, na początku, kiedy to wszystko się działo, on chodził i pił wódkę w obfitych ilościach, jak sam mówi, z agentem KGB. Jakiś tam na W, już nie pamiętam, mniejsza z tym.
Normalnie, ale oczywiście... Jak z książki 46 sekund. Jak z książki 46 sekund.
No tak właśnie. I oczywiście nie ma to żadnego związku z tym, co Jarosław Kaczyński dzisiaj Polsce robi.
Ale znów mówiliśmy o problemach. Jakie rozwiązania?
No, w książce właśnie jest podkreślone, że ta kawalka bezpośrednia z propagandą, prostowanie kłamstw jest mało skuteczne. Tu się zgadzam, choć może czasem też to trzeba zrobić, ale generalnie myślę, że trzeba walczyć nawet nie z samą, tak powiem ogólnie, propagandą, czy z tymi konkretnymi kłamstwami, ale ze skutkami. A żeby walczyć ze skutkami, no to trzeba podjąć działania, które będą miały przeciwne skutki, czyli właśnie gasić kłótnie, budować jakieś powiązania, budować przede wszystkim moralność ludzi. Oni chcą psuć tę moralność, no to trzeba ją budować. Nie trzeba odpowiadaniem na ich działania, tylko po prostu tym swoim budowaniem. Najlepiej właśnie na Słowie Bożym to jest wtedy, no, jak się położy silny fundament, no to wtedy trudno budowlę zmieść. Jak jest słaby, czy nie ma, tak, na piasku, no to wtedy łatwiej go atakować. Także myślę, że takie działania trzeba podejmować, żeby właśnie to społeczeństwo odporne tworzyć i budować. No oprócz tego, no jakby jeszcze państwo zadziałało, żeby miało sprawny wywiad, kontrwywiad i różne instytucje, no to inna sprawa.
Wywiadzie, ale z lekceważeniem, że po prostu nawet Rosjanie już teraz nie muszą działać, bo polski wywiad sam się niszczy.
Ja przekażę radę naszego przyjaciela ze Stanów Zjednoczonych, Harta Thompsona, największego, można powiedzieć, szefa do niedawna największej organizacji antykomunistycznej, czyli człowieka przez ponad 50 lat zajmującego się zwalczaniem spisków komunistycznych i wcześniejszych i tak dalej, i tak dalej. I on zapytany przeze mnie na jednym ze zjazdów Idź pod prąd, no co powoduje, że te spiski zła nie mogą dojść do sukcesu. I on wtedy powiedział, to jest amerykańska chrześcijańska rodzina, gdzie dziecko uczy się czytać właśnie na tej księdze. Nie na świerszczykach, nie na jakichś tam abecadłach czy innych tych elementarzach, ale uczy się od razu czytać na Biblii. Tu poznaje litery, tu poznaje prawdziwą historię, dzieje świata i tu poznaje krytyczne myślenie. Uczy się analizować zjawiska, analizować tekst na, można powiedzieć, najważniejszym przesłaniu – przesłaniu Boga do ludzi. I zobaczcie, jeśli Stany Zjednoczone, oczywiście ciężki bój tam się toczy z komunizmem i dzisiaj jest naprawdę źle, ale zobaczcie, że kilkaset lat wygrywają tę walkę. Społeczeństwo amerykańskie ostało się. Ja nie mówię o Białym Domu, ale o społeczeństwie amerykańskim. No toż może warto by, żeby i polskie dzieci zaczynały uczyć się czytać na Biblii.
I Marcin, może coś od strony też technologicznej?
Ja polecam przede wszystkim ludziom, Cezary trochę o tym wspominał, wygaszać emocje, bo ludzie spędzają bardzo dużo czasu w mediach społecznościowych, które jak wiadomo są też miejscem tej operacji, więc polecam przede wszystkim wygaszać emocje. Jak są jakieś zbędne manifestacje, na które niekoniecznie trzeba się wybierać, to się nie wybierać, bo niekiedy są takie wydarzenia antyszczepionkowcy versus szczepionkowcy i to zaczyna się na Facebooku i tym podobne awantury. Więc myślę, że przede wszystkim dzisiaj szczególnie powinniśmy się skupiać na takim panowaniu nad emocjami, nad sobą, bo to pomoże zakopać tą, powiedzmy, polaryzację, która gdzieś, ten podział narodów na wszystkich możliwych frontach.
Bardzo dziękuję Wam za pierwszą część dyskusji o książce Xaviera Missinga 46 sekund. Chociaż ma ponad 500 stron, to jednak warto poświęcić kilka czy kilkanaście dni, żeby ją przeczytać. Czekamy też na Wasze opinie. Piszcie na adres kontakt@izbodprat.pl. Dziękuję Wam za udział. Pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję.
Redaktor Marcin Palimonka.
Dziękuję. Dziękuję
i redaktor Cezary Kłosowicz.
Dziękuję. Do zobaczenia.